Wznawiam posiedzenie 56. sesji Rady Miasta Poznania. Państwa radnych proszę o tą rozmowę o zawiasie, może w innym miejscu. A głos udzielam pani radnej Katarzynie Kretkowskiej.
Ja się do tej pory wypowiadałam na temat tej części planu, która mówi o działce przedszkolnej, natomiast teraz chciałam wrócić do zasadniczej części planu. W uzasadnieniu dzisiaj przedstawionym do tego planu jest mowa o tym, że ma on na celu ochronę willowego charakteru tej części Grunwaldu. Natomiast tak naprawdę zasadniczą część planu zajmuje teren pod rozbudowę. I tu jest pytanie czego, bo jest to teren miejski, który jest przewidziany w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest zapisany pod rozwój Akademii Medycznej, bo jeszcze wówczas była Akademia Medyczna. I tak jest w studium to zapisane, natomiast w tym planie jest mowa o centrum edukacyjno-medycznym. Może nie do końca, jak? Centrum ratunkowe i medycyny. No właśnie, tak. I teraz pytanie jest takie, nie negując jakby potrzeby rozwoju tych usług i wygospodarowywania terenów. Chodzi mi o jakby część taką prawno-formalną. Teren jest miejski. Na podstawie jakich decyzji miasta został on przekazany na ten cel? Na tym terenie miejskim, ja pytałam też o to na Komisji Przestrzennej, jak nie było pana prezydenta, na tym terenie miejskim obecnie znajdują się tak zwane baraki, które tam mają różne przeznaczenie, różnych użytkowników. Między innymi jest tam teatr Strefa Ciszy, to nie jest miejski teatr, ale tam znalazł swoją siedzibę, może nie docelową, ale ma tam swoją siedzibę. Jest tam kościół, w zasadzie dwa kościoły. Jeden z nich, kościół Zielonoświątkowców, powstał w latach 90. Otrzymał decyzję miasta umożliwiającą tam zagospodarowanie tego budynku na te potrzeby tej społeczności. I jakie mają być konsekwencje dla tych użytkowników, jakie propozycje ze strony władz miasta, bo o tym tu się w ogóle nie mówi, a zapadną decyzje w tym planie, które no będą ważyć także na losach tych użytkowników dotychczasowych tego miejskiego terenu. I teraz dowiadujemy się, że...
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj od razu pani radnej Kretkowskiej chciałem odpowiedzieć, bo te warunki, one zostały zapisane w studium z tego, co się orientuje. Natomiast jeśli chodzi o kościół Zielonoświątkowców, on się znajduje za płotem, także ten teren Centrum Dydaktyczno-Klinicznego Uniwersytetu go nie obejmuje. Tak mi się też wydaje, ale to państwo jesteście tutaj fachowcami, autorami tego planu. Natomiast tu się pojawiła pewna rzecz niepokojąca, ponieważ po raz pierwszy tutaj patrzę na pana prezydenta Kruszyńskiego, który był gwarantem przekazywania szpitala przy ulicy Grunwaldzkiej Uniwersytetowi. Tu się pojawiła po raz pierwszy publiczna informacja, że szpital przy ulicy Grunwaldzkiej nie może być nadal szpitalem i że nie spełnia kryteriów. W związku z tym, no to pani dyrektor Mackiewicz na pewno nie jest niczemu winna, bo te umowy i ta korespondencja między innymi z Ministerstwem Obrony Narodowej, jak i z prezydentem miasta Poznania była prowadzona przez rektora. Również osobiście uczestniczyłem dwukrotnie w takich rozmowach dotyczących zapewnień, że ten szpital działać będzie i że w żaden sposób swojej działalności nie ograniczy. To, co mówię, to wynika tylko i wyłącznie z troski o stan bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, potencjalnych pacjentów z dzielnicy Grunwald. Oczywiście, że jeżeli ma powstać centrum sorowskie, powiedzmy szpitalny oddział ratunkowy wysokiej klasy, obejmujący swoim zasięgiem mieszkańców dzielnicy Grunwald, mogę się z tego tylko cieszyć. Mam tylko pytanie, jakie intencje przyświecały rektorowi, który doskonale znał stan techniczny szpitala przy Grunwaldzkiej, że takie zapewnienia wielokrotnie składał. No to nie są pytania do pani dyrektor Mackiewicz, tylko one w tej chwili trafiają w próżnię, a jednocześnie niepokoję się, bo cały czas, mimo tego, że po połączeniu Szpital Święcickiego, to jest również szpital przy ulicy Grunwaldzkiej, cały czas na bramie szpitala przy ulicy Przybyszewskiego wisi ogłoszenie, taka tablica, szpital nie pełni ostrych dyżurów. Ja już wielokrotnie mówiłem tutaj i podczas posiedzeń Komisji Zdrowia, jak również i na sesji Rady Miasta, że trzy SOR-y nie udźwigną ciężaru hospitalizacji pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. To jest moja troska, którą w tej chwili werbalizuję, patrząc również w oczy pana prezydenta Kruszyńskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja myślę, że trochę źle się stało, że dzisiaj dyskutujemy o tym i próbujemy przeciwstawić sobie dwa różne interesy. Z jednej strony mamy rodziców i przedszkole, z drugiej strony mamy szpital i wiadomo, że wszystkim nam bliskie jest zdrowie pacjentów. Ja mam takie tylko pytanie tutaj do pani dyrektor Mackiewicz. Co się stanie, gdybyśmy uchwalili ten plan za 3-4 miesiące? Czy te prace nad inwestycją są na tyle zaawansowane, że uchwalenie tego planu o 3-4 miesiące później zakłóci jakoś ten proces? Bo powiem tak, zmiana jakby tylko w temacie tego przedszkola jest zdecydowanie tańsza i krótsza i to jest ten czas 3-4 miesięcy. Natomiast wywołanie nowego planu jest to znacznie wydłuża cały ten proces i myślę, że też powinniśmy mieć taką pełną informację, czy faktycznie te 3-4 miesiące są tak bardzo strategiczne i one gdzieś tam zakłócą tą, myślę, że też ważną inwestycję i z tym się na pewno wszyscy tutaj zgadzamy.
Ale pytanie, czy wniosek formalny? Co? Bo pan się zgłaszał, panie radny, jako wniosek formalny. No. Ręka w górę, to jest wniosek formalny. Dobrze, więc kilka głosów i potem poprosimy panią dyrektor o głos. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Właśnie ja bym chciał dokładnie dopytać, jakie terminy składania wniosków o dofinansowanie wiążą Uniwersytet Medyczny i panią dyrektor jako dyrektora szpitala klinicznego i kiedy te terminy mijają, bo tutaj jest to tak enigmatycznie, że to spowolni. Czy są jakieś procedury, które wymagają na przykład złożenia wniosku do końca grudnia, czy powiedzmy do końca stycznia tego roku, bo na razie 2014 roku, ponieważ nie ma wątpliwości, że ze zmianą planu, nawet gdybyśmy procedowali dość powoli, to do końca grudnia na pewno się uwiniemy i on wejdzie w życie zapewne nie później niż z końcem stycznia. W związku z tym powtarzam, jakie konkursy grantowe, nie wiem, jakie przedsięwzięcia wymagają złożenia wniosku wcześniej niż powiedzmy w lutym przyszłego roku, bo to było dość enigmatyczne, a wolelibyśmy mieć tutaj jasną wypowiedź pani dyrektor.
Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Ja natomiast mam pytanie do pana prezydenta. Tak jak zauważył kolega radny Smul, ten plan w części dotyczącej tej nieruchomości miejskiej ma tą dużą doniosłość dla miasta, dla gospodarki nieruchomościami komunalnymi. Ma tą doniosłość, że potwierdzi funkcję usług zdrowotnych i miejskie jednostki, miejskie ZOZ-y nie będą tamtej funkcji wykonywały, tylko zamysł jest, ażeby była to nieruchomość, na której w przyszłości będzie inwestował Uniwersytet Medyczny. Jaka jest koncepcja na dzisiaj, którą prezydent ma, dotyczącą przekazania tej nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Medycznego? Czy jest to sprzedaż z bonifikatą, czy zamiana nieruchomości? Jeśli tak, to czy istnieją jakieś nieruchomości, które są własnością Uniwersytetu Medycznego, a na których pozyskaniu miastu zależy? Dziękuję.
Dziękuję. Pani Katarzyna Kretkowska.
Studium zagospodarowania przestrzennego, jest mowa o centrum szkoleniowo-medycznym. Tutaj dzisiaj w zasadzie z odpowiedzi pani dyrektor wynikało, że chodzi o budowę nowego szpitala, że stary budynek szpitala nie będzie, już się nie nadaje na te funkcje, tak to zrozumiałam, i że na tej wolnej działce, tam gdzie są te baraki, będzie po prostu budowany szpital. Czy w związku z funkcjami, które tutaj zostały dzisiaj nakreślone, czy będzie tam też kwestia ewentualnego lądowiska dla helikopterów, co wzbudza dyskusję w Radzie w przypadku innego szpitala, który taką jednostkę ratowniczą prowadzi i ubiega się o możliwość zorganizowania lądowiska. Ile będzie miejsc parkingowych i jaka będzie kubatura tego budynku, bo tutaj mówi się o 20 metrach wzwyż. Na komisji przestrzennej bodaj była mowa o około 1000 miejsc podziemnych parkingowych. Dobrze byłoby w przypadku tego planu, ażebyśmy zobaczyli docelową kubaturę wynikającą z zapisów tego planu, bo w uzasadnieniu planu, przypominam, jest mowa o tym, że chronimy willowy charakter zabudowy starego Grunwaldu. To tak naprawdę mówimy o planie, który przewiduje budowę szpitala. Ile będzie kosztować ten szpital? Czy jakie są w tej chwili środki zagwarantowane na tę inwestycję? Jakie są źródła tych środków i jakie środki już są w zasobie szpitala? Do jakich funduszy zwraca się szpital? W jakiej wysokości? Bo to jest podawane jako uzasadnienie niezwykłej pilności uchwalenia tego planu kosztem czegoś, co jest poza terenem szpitala, a mianowicie przedszkola, które zostało przewidziane na mieszkaniówkę, a chcielibyśmy przywrócić funkcje przedszkolne. Ci, którzy by chcieli, to wydłuży pracę nad planem o 3 miesiące. Słyszymy, że to zagraża interesom szpitala. Ja jeszcze przypomnę, że miasto Poznań przekazało Akademii Medycznej bardzo duży teren przy ulicy Bukowskiej, gdzie kiedyś były ogrody działkowe pod rozwój właśnie usług medycznych. Na terenie sąsiednim, którym dysponowała Akademia Medyczna, powstał między innymi stacja benzynowa, Lidl. Także tu nie można zarzucić miastu, że miasto nie wychodzi naprzeciw potrzebom Uniwersytetu Medycznego. To tyle, bym się skończył czas.
Dziękuję. Ja teraz poproszę panią dyrektor o odpowiedzi na te pytania, które zostały zadane.
Proszę państwa, pilność wynika stąd, że my musimy zrobić projekt, żeby wystąpić o środki dofinansowanie unijne. Bez projektu nie mamy żadnych szans na to, żeby ktokolwiek się zajął po prostu uchwaleniem czegokolwiek w sprawie naszej inwestycji. A jest to warunek niezbędny. Bez planu zagospodarowania my nie możemy tak dalekosiężnych planów tutaj przygotowywać, bo to są określone środki, które szpital będzie musiał ponieść. I po prostu ten plan zagospodarowania jest jak gdyby gwarantem dla nas po to, aby wystąpić o dalsze elementy, które są niezbędne do funkcjonowania. Na dzisiaj przygotowujemy opinię środowiskową i jest w przygotowaniu, w zasadzie jest przygotowana strategia funkcjonalna dla tego posadowienia. Co do samej kubatury, znaczy co do tego, co będzie zawierało ten budynek, więc pierwszy element to są w zasadzie, podzieliliśmy to na 3 etapy. Jako rozbudowa szpitala Heliodora Święcickiego, no bo to jest po prostu inwestycja, która dotyka naszego płotu, i będzie docelowo połączona odpowiednim takim naziemnym prawdopodobnie przeszklonym elementem. To będzie tak, pierwszy moduł dotyczy właśnie tego SOR-u, czyli szpitalnego oddziału ratunkowego, to będzie kliniczny SOR ratunkowy i medycyna interwencyjna z pełnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym. Będzie tutaj 35 łóżek intensywnej terapii, 35 łóżek wybudzeniówki, sale operacyjne, 15 do 20 sal operacyjnych. W module będzie również centralna sterylizacja, jak i wszystkie urządzenia radiologiczne i inne, które będą obsługiwały te sale operacyjne. Co do lądowiska, bo było pytanie, lądowisko na dachu, to się mieści w zakresie tych wytycznych co do wysokości, średnio wysokie tam obwarowania są. Jeżeli będzie taka potrzeba, to jeszcze tutaj przedstawiciel biura projektów jest, mógłby to przybliżyć w szczegółach. Przy tym powstaną, aby przenieść to, co jest w tej chwili w szpitalu 111, bo Państwo bardzo się martwią, że on przestanie funkcjonować, czy w tym wymiarze, czy w lepszym wymiarze. Otóż te wszystkie funkcjonalności, które są w 111 byłym szpitalu wojskowym, będą przeniesione do szpitala Heliodora Święcickiego. Części zabiegowe pójdą do nowej części, bo takie będzie zaplecze, czyli chirurgia, transplantologia, okulistyka, to wszystko, poza tym cała ilość, duża ilość tych elementów oddziału zabiegowych, które my mamy w swoim posiadaniu w Terastu przy Wyszewskiego. To zasili tamten budynek, który powstanie. Natomiast aby wykwaterować wszystkich potencjalnych pacjentów z posadowienia przy ulicy Grunwaldzkiej, będziemy musieli przenieść również profil internistyczny, który jest duży, więc to będzie miało miejsce w starej strukturze naszego zabytkowego budynku, bo dla profilu internistycznego, zachowawczego ten budynek będzie spełniał wymogi i po 2016 roku. Do 2016 roku jest bardzo niewiele czasu. Jak Państwo sobie zdają sprawę, jak długo się w Polsce buduje szpitale, to wystarczy popatrzeć, jak długo budowano Lutycką, Kurlandzką i inne szpitale, to czas na nasze przedsięwzięcie jest bardzo krótki. I naprawdę to zostały 2 lata, a jest mnóstwo rzeczy do załatwienia formalnych, które odpowiednio są obwarowane długością oczekiwania, no i potem na sam element budowy. Także tutaj czas nas bardzo goni. Tutaj no nie ma takiej możliwości, żeby przedłużać to. Każde 4 miesiące wśród tych 2 lat to jest bardzo duży procent czasu. I z tego wynika nasza prośba o to, aby uchwalić to teraz, a nie później. Bo to nam otworzy drogę do dalszych działań. Ja jestem umówiona z ministrem Neumannem. Nie wiem, czy przyniesie to jakieś konkretne rezultaty, czy tylko będziemy mogli przedstawić nasz projekt i to, co chcemy zrobić i ewentualnie wpisać się w finansowanie centralne. To wszystko wymaga dosyć dużo różnego rodzaju działań. Natomiast no nie można działać, jeżeli się nie ma podstawowych elementów, ani nie mamy prawa zagospodarowania terenu, ani nie mamy, że tak powiem, praw do terenu jako takich. No to trudno gdziekolwiek udawać się po jakiekolwiek finansowanie, bo to każdy popatrzy, że to jest jeszcze daleka droga do czegokolwiek, więc to są jak gdyby te elementy pierwsze, a następnie będziemy realizowali wszystko. Ja chciałam tylko Państwa zapewnić o jednym, że zmiana posadowienia, właściwie niewielka, bo to są 2 przystanki tramwajowe, 111 Szpital Wojskowy, a Święcickiego, to jest po prostu bardzo krótki odcinek i w zasadzie dla pacjentów z tych 2 dzielnic, Jeżyce, Grunwald i Centrum, ta odległość jest praktycznie żadna. To będzie praktycznie to samo posadowienie, tylko że zupełnie w innej rzeczywistości. No takiej, która przystaje do naszego czasu chyba i tak na to trzeba, uważam, popatrzeć. Natomiast jeszcze odpowiem panu doktorowi Smulowi na pytanie, dlaczego tam, czy nie, na ostro nie dyżuruje w Szpitalu Święcickiego. Otóż od 3 lat kontraktujemy świadczenia, hospitalizację, gdzie nie ma nigdzie pojęcia ostrego dyżuru, panie doktorze, bardzo przepraszam. Ostry dyżur umarł 3 lata temu. Słowo ostry dyżur nie ma żadnego znaczenia. Każdy, kto prowadzi działalność w zakresie hospitalizacji pacjentów, czyli jeżeli mamy chirurgię, transplantologię, to wiadomo, że musimy prowadzić działalność 24-godzinną, no i tak ona wygląda. Także to ostrego dyżu, pojęcia ostrego dyżu już nie ma od 3 lat.
To
tyle kwestii wyjaśnienia. Jak
dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Sławomir Smul. Ja mam wrażenie, że większość argumentów już padła, więc chciałbym Państwa zachęcać do tego, żeby...
Pan marnuje mój czas, panie przewodniczący.
Proszę?
Pan marnuje mój czas. Biegnie na tablicy.
Ale ma pan głos, więc...
Tak? Mogę mówić? Dziękuję bardzo. W związku z tym ja rozumiem, pani dyrektor, bo ja te wszystkie przepisy oczywiście znam, natomiast nie rozumiem, co ta tablica przez te 3 lata robi na bramie szpitala. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Ja mam, właściwie to jest pytanie do rektora, nie do pani dyrektor, z tego względu, że no tutaj rektor był, zawierał te umowy, prowadził o przejęcie tego szpitala, tam był jeszcze inny chętny te parę lat temu, stąd jak wywołałem pana prezydenta Kruszyńskiego, to w dobrej wierze, z tego względu, że pan prezydent Kruszyński wpisywał właściwie wszystkie zabezpieczenia w momencie przekazywania, które wynikało też z umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej i tak dalej, i tak dalej. Ja w związku z tym mam pytanie, no też to jest do rektora, czy najpierw zostanie zbudowany nowoczesny SOR, czy też najpierw zostanie sprzedany szpital przy ulicy Grunwaldzkiej po to, żeby ten nowoczesny SOR sfinansować. I druga rzecz, jeśli Państwo będziecie sprzedawali ten szpital przy Grunwaldzkiej, czy rektor się nie obawia, że jednak będą roszczenia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, który wyraźnie w tej umowie mówił o takim zakazie. Ja Państwu przypomnę sytuację gdzieś z nienacka, bo to było w miesiącach letnich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zlikwidowało SOR w szpitalu przy ulicy Dojazd. To był rejon operacyjny około 50 tysięcy mieszkańców, które nagle z dnia na dzień musiała przejąć Lutycka. Rada Miasta Poznania w swojej mądrości również zlikwidowała SOR szpitala imienia Raszei, to następne 40 do 50 tysięcy mieszkańców. Grunwald 120 tysięcy mieszkańców, no Lutycka nie jest w stanie tego po prostu przejąć, a praktycznie biorąc pod uwagę kwestie komunikacyjne, to zostaje tamten szpital. Ja się po prostu o te sprawy boję. Oczywiście, że będę głosował za tym planem, pani dyrektor. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jeszcze raz patrzę w oczy pana prezydenta Kruszyńskiego, chciałbym, żeby, ponieważ to się jeszcze łączy z tym, że no my w tej chwili w pewnym sensie również deklarujemy przekazanie tego terenu, jak znam życie, nieodpłatnie, żeby uwarunkowania przekazania tego były takie, żeby nie doszło do sytuacji, z którą w tej chwili mamy do czynienia ze szpitalem przy ulicy Grunwaldzkiej. Żeby te zabezpieczenia były na tyle jasne, żeby one mogły w sensie prawa być w przyszłości egzekwowane. Bo to, czym on się upomni o swoje, to tego jeszcze nie wiem. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No mnie służba zdrowia bardzo leży na sercu, jeśli chodzi o środowisko poznańskie, tutaj jeśli chodzi o szpitale kliniczne i w związku z tym chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób zamierza pani dyrektor zapewnić obłożenie dla tych wszystkich łóżek, skoro w tej chwili już właściwie można powiedzieć, że nasycenie łóżkami szpitalnymi w Poznaniu przekracza wszelkie możliwe potrzeby. Dla przykładu podam, że na przykład w Holandii na 17 milionów mieszkańców w ogóle są tylko 2 szpitale kliniczne. W Polsce mamy już takich oddziałów, czy tam w samym Poznaniu, już nie chcę już tam podawać jakichś liczb, bo byśmy się przerazili. Ale no, zastanawiam się, czy nie wchodzimy w jakąś gigantomanię w kryzysie, ale przede wszystkim chciałabym zapytać o ten plan zagospodarowania przestrzennego. Co wspólnego ma dyskusja na temat ewentualnego przekazania bądź sprzedaży, bądź przekazania w użytkowanie wieczyste terenu jakiejkolwiek uczelni, tak? z obecnie w tej chwili debatowanym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy ja mam rozumieć, że jeżeli będę na przykład głosować za, to ja jednocześnie zagłosuję za tym, żeby przekazać ten teren Uniwersytetowi Medycznemu, bo w sumie tutaj się wywołuje taką atmosferę i później się powie, no przecież wszyscy Państwo wiedzieliście, że my ten teren i tak przekażemy Uniwersytetowi Medycznemu. Uważam, że te dwie dyskusje powinny się odbyć zupełnie oddzielnie, dlatego kompletnie się dziwię tutaj obecności Pani Dyrektor, no na to powinna być zupełnie oddzielna jakaś debata, oddzielne spotkanie i wtedy moglibyśmy rozmawiać na temat ewentualnego przekazania tego gruntu Uniwersytetowi Medycznemu. Dlatego też muszę zapytać pana prezydenta miasta, czy zostały już zawarte jakiekolwiek umowy, ustne, pisemne, jakiekolwiek obiecujące ten teren właśnie temu podmiotowi. Bo jeżeli już zostały takie umowy zawarte, no to ja się nie dziwię, że teraz szybko ktoś tam walczy o to, żeby uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, żeby później mu zapowiadać, tak, my tu już mamy nie dość, że pisemną obietnicę, to możemy teraz startować jakieś środki unijne. Chciałam jednocześnie się dowiedzieć, czy macie Państwo jakieś gwarancje środków ze strony Ministerstwa Zdrowia. Bo no, trudno oczekiwać, że Unia pokryje w 100% pomysły Uniwersytetu Medycznego w celu rozbudowy. Tak? To oczywiście ja mogę być jak najbardziej za, niech to się wszystko buduje, bo im więcej, tym lepiej. Tylko no, pytanie, czy nas na to naprawdę stać? A drugie, no to mówię, niech mi Urząd Miasta Poznania, teraz w osobie pana prezydenta miasta, wytłumaczy, czy ja już tak muszę obiecywać, a właściwie to czy my jako radni będziemy mieli możliwość w ogóle zdecydowania o przekazaniu tego gruntu Uniwersytetowi Medycznemu. Chciałabym to wiedzieć dzisiaj, a nie kiedyś tam dowiedzieć się, że ten grunt już został przekazany na jakichś tam zupełnie innych zasadach, a tu się odbyła taka dyskusja, no przecież Państwo radni doskonale wiedzieliście, że my oddamy ten grunt Uniwersytetowi Medycznemu. W treści planu zagospodarowania przestrzennego w ogóle nie ma prawa się pojawić, tak? Taki podmiot jak Uniwersytet Medyczny, tylko musi być to służba zdrowia czy szkolnictwo wyższe, tak, związane ze zdrowiem i tak dalej. No tutaj przychodzicie sobie Państwo, ja jestem całym sercem za Uniwersytetem Medycznym, no ale przepraszam bardzo, no nie taka powinna być kolejność. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Zadałam pytanie, na które nie uzyskałam odpowiedzi. W związku z tym ponowię te pytanie i proszę panią dyrektor, żeby to nie były ogólniki, tylko żeby to była konkretna odpowiedź. Już częściowo powtórzyła to pytanie przed chwilą pani Ewa Jemility. Jakimi zasobami finansowymi państwo dysponujecie po swojej stronie, które pozwalają państwu myśleć o tej inwestycji i projektować ją w tym planie, bo okazuje się, że w tym planie to, co figuruje jako te usługi, no to jest Uniwersytet Medyczny. Jakimi, bo to też nawiązuje do pytań o pilność i konieczność tutaj złożenia na ołtarzu potrzeb przedszkolaków, na ołtarzu tej pilności. Jakimi państwo dysponujecie, jakim funduszem, bo to są przecież publiczne środki, jeżeli Ministerstwa Zdrowia czy jakiekolwiek inne, no są to publiczne i należy się publiczna informacja. Ile ma kosztować ta inwestycja, jakie będą potrzebne zatem na nią środki, jakimi środkami już dysponujecie i skoro cały czas się jak słowo wytrych pojawia fundusz unijny, do jakiego funduszu unijnego państwo chcecie występować? Bo ja nie mam wiedzy o tym, że w tej chwili jest jakikolwiek fundusz unijny dostępny, do którego moglibyście aplikować ani w roku obecnym, ani w styczniu przyszłego roku. A my pytamy, z czego wynika fakt, że ten plan miejscowy musi być dzisiaj przyjęty, a nie może być w grudniu przyjęty. I na to pytanie nie pada odpowiedź. Teraz miasto dysponuje tym gruntem. Są tam użytkownicy, między innymi wspomniany przeze mnie Teatr Strefa Ciszy. Jakieś tam czynsze są płacone, działalność jakaś tam się odbywa. Co z tymi użytkownikami? Nie było odpowiedzi ze strony pana prezydenta, ze strony władz miasta. miasto straci jakieś dochody, które ma z tego gruntu, może to nie są duże dochody, ale żadnej informacji na temat ten nie ma. I wreszcie na moje pytanie o lądowisko dla helikopterów, dziękuję, dostałam odpowiedź, że przewidziane jest lądowisko na dachu.
No dobrze, to już
czy Rada Osiedla, która tak entuzjastycznie podobno ten plan opiniowała, ma świadomość, że w tej dzielnicy willowej Starego Grunwaldu będzie lądowisko na helikopterów, dla helikopterów? Czy to było jakoś wyartykułowane tej Radzie Osiedla i tym entuzjastycznym mieszkańcom uliczek okolicznych, willowych, czy też nie? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja, zajmując głos w tym punkcie, chciałbym wyrazić tak naprawdę swoje zaniepokojenie i oburzenie w stosunku do pana prezydenta, że dopuszcza w ogóle do debaty na temat, przy okazji tego planu miejscowego, w tym miejscu, na sesji Rady Miasta, do debaty na temat tak poważnej sprawy jak budowa szpitala uniwersyteckiego. Ja się pytam, dlaczego pan prezydent nie był obecny na Komisji Polityki Przestrzennej, kiedy rozmawialiśmy na temat tego planu miejscowego? Dlaczego służby pana prezydenta w szerokim zakresie nie przedstawiły członkom komisji tego tematu? Dlaczego my w tej chwili, rozmawiając o planie miejscowym, tak, Musimy tak naprawdę męczyć panią dyrektor pytaniami, gdzie to nie jest czas i miejsce, żeby zadawać takie pytania w takim gronie. Od tego są komisje, żeby rozmawiać na temat budowy szpitali, tak? Komisja taka, czy Komisja Polityki Przestrzennej, czy też Komisja Zdrowia, i tam powinniśmy na te tematy rozmawiać. W tej chwili stwarzacie państwo wrażenie, znaczy stawiacie nas pod ścianą, prowadzicie pewną presję na Radzie Miasta Poznania, że jak nie zrobi tego, to szpital nie zrobi czegoś innego. No, nie może być takiej sytuacji, że na sesji Rady Miasta, kiedy rozmawiamy ogólnie o planie miejscowym, dochodzi do tak szczegółowych dyskusji na temat budowy szpitala. Dlaczego, panie prezydencie, nie przyszedł pan na komisję, służby pańskie, jeśli już pana nie było, bo był pan może zajęty, był pan może na wyjeździe, dlaczego pańskie służby nie przedstawiły w takim szerokim zakresie jak dzisiaj kwestii budowy tego szpitala? Dlaczego państwo nie zaprosiliście pani dyrektor, przedstawicieli uniwersytetu, żeby tam to omówić, i mielibyśmy dzisiaj z głowy? Sesje Rady Miasta nie są od tak do rozmów na tak szczegółowe kwestie. Nie chciałbym, żeby dyrekcja szpitala, czy też władze Uniwersytetu Medycznego odniosły wrażenie, że Klub Prawa i Sprawiedliwości, zajmując wielokrotnie głos na tej sali w tym punkcie, jest przeciwny rozbudowie czy budowie tego szpitala. Nie, wcale nieprawda. Ale nie w tej chwili powinniśmy na ten temat rozmawiać. Ja nie wiem, czy panie prezydencie, pan już wie, że pan przekaże grunty uniwersytetowi? Ja tego nie wiem. Jeżeli pan wie, to dlaczego my o tym nie wiemy jako organ władzy uchwałodawczej w tym mieście? To, że studium mówi, opisuje ten teren, przeznacza go pod teren szpitala, to nie znaczy, że zostały podjęte już decyzje o przekazaniu tych gruntów nieodpłatnie czy płatnie, obojętnie. Ja bardzo bym prosił pana...
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mirosław Kruszyński. Już pan to mówił 3 razy, więc pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości czy przekazania wieczyste użytkowanie z bonifikatą, będzie to projekt uchwały, który Rada Miejska będzie musiała przedyskutować i podjąć decyzję. To nie jest poza Radą ta dyskusja, natomiast projekt takiej uchwały nie może wpłynąć, kiedy nie ma przesłanek do takiej uchwały. Ta przesłanka dopiero powstanie wtedy, kiedy jest albo właśnie ten miejscowy plan, i myślę, że to jest akurat ten właściwy moment, kiedy można na wniosek wyższej uczelni publicznej przygotować projekt uchwały. Jeśli chodzi o szpital wojskowy, no, były wojskowy, tak, który został przekazany, i tutaj odpowiadam panu radnemu Smulowi, to oczywiście dzisiaj ta umowa jest wykonywana i w momencie, kiedy by ta umowa z jakichś powodów przestała być wykonywana, dopiero wtedy organy, które są właściwe w tym celu, będą się zastanawiały, co począć z tą nieruchomością, która no, byłaby wykorzystywana niezgodnie z celem przekazania. Dzisiaj nie ma podstaw do takiej dyskusji. Dzisiaj ta usługa jest wykonywana i w jakiejś mierze mam nadzieję, że wszyscy o tym dobrze wiemy, tak? Bo ona jest tam, powiedzmy, wykonywana. Pani radna Jemilite mówiła o tym, czy zapadły jakieś umowy pisemne lub ustne związane z tym gruntem. No, po pierwsze, chciałbym przekazać informację pani radnej, że samorząd nie może zawierać umów ustnych. Nie ma takiej procedury po prostu. A jeśli pozostała nam tylko umowa pisemna, w związku z tym informuję panią radną, że nie ma takiej umowy podpisanej. O tym mówiłem już wcześniej, że będzie to poprzedzone projektem uchwały związanym ze zbyciem, z bonifikatą, bo jak nie mam, wyższa uczelnia, w tym przypadku Uniwersytet Medyczny, wystąpi na pewno o nabycie tej nieruchomości w jednym czy w drugim trybie wraz z bonifikatą. No i pani radna Kretkowska mówiła o tym, że miasto może stracić, dlatego że w tej chwili baraki są wynajmowane. I to jest prawda, że baraki są przynajmniej w znaczny sposób zagospodarowane. No ale niewątpliwie w tym krajobrazie są to nadal baraki. W momencie, kiedy byłaby inwestycja realizowana przez Uniwersytet Medyczny, zupełnie inne byłoby zagospodarowanie i myślę, żeby lepiej to wyglądało niż obecny stan zagospodarowania.
Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W obecnym krajobrazie są to baraki, bo takie jest określenie. W jednym z tych baraków jest teatr Strefa Ciszy. Nie sądzę, żeby mieszkańcom Grunwaldu przeszkadzał ten teatr wizualnie czy w inny sposób, przynajmniej takie sygnały nie docierały. I jaka jest, natomiast moje pytanie było takie, jaka jest propozycja także dla teatru Strefa Ciszy w związku z tym, że zostanie pozbawiony tej siedziby. Składał w Teatr Strefa Ciszy wnioski do miasta 2 lata temu, bardzo dobry projekt dotyczący sceny roboczej przy ulicy Roboczej. To zostało odrzucone przez pana prezydenta. Więc jaka jest propozycja dla Teatru Strefa Ciszy? Jaka jest propozycja dla kościoła zielonoświątkowców, który to kościół, no to jest nieduża społeczność. No ale tam jakimś wysiłkiem finansowym remontowali ten budynek na kościół. I co teraz, tak? Bo w latach 90. nie poinformowano ich, że nie mają inwestować w ten budynek, bo to nie będzie docelowy budynek, bo został ten budynek przekazany na cele tej społeczności, czy dla tej społeczności. Nie usłyszałam, jaka jest kwota potrzebna na sfinansowanie tej inwestycji. Odnoszę wrażenie,
ale dlatego, że pani nie pozwoliła mi udzielić głosu, pani dyrektor, bo zapisuje się pani bez przerwy do głosu. Nie było kiedy poprosić. Przepraszam, że się irytuję, ale to
jeżeli... Ale właśnie dlaczego pan przewodniczący się tak denerwuje?
No bo co druga osoba mówiąca w tej dyskusji to jest pani radna Katarzyna Kretkowska, a ja nie mam kiedy poprosić pani dyrektor o odpowiedź.
Dobrze, to
no.
W takim razie ja
a pani za każdym razem
nie będę powtarzać
odpowiedzi.
Pytań, czekam na odpowiedź, jeżeli nie będzie odpowiedzi, ponowię pytanie. Dziękuję.
Nie wątpię. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, mam nadzieję, że mi pan nie będzie przerywał. Ja chciałbym nie zgodzić się z tokiem myślenia pana prezydenta Kruszyńskiego, no bo jak można mówić, że nie ma przesłanek do rozmów na temat przekazywania w takiej czy w innej formie gruntu o własności miasta Poznania szpitalowi czy też uniwersytetowi, nie ma tych przesłanek, bo nie ma planu miejscowego. No to jeśli nie ma, to ja się pytam, to jakie przesłanki ma pani dyrektor szpitala do tego, aby pisać wniosek aplikujący o środki unijne, skoro pani dyrektor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, ani nie posiada planu miejscowego. No, ja się nie zgadzam z taką metodologią myślenia. Panie prezydencie, i pan jako przedstawiciel organu władzy wykonawczej i my jako przedstawiciele organu władzy uchwałodawczej jesteśmy zobowiązani kreować pewną politykę. I jeśli mamy kreować pewną politykę, to posiadamy do tego pewne narzędzia. I narzędziami do kreowania polityki zdrowotnej w tym przypadku, tak, są różnego typu uchwały. Plan zagospodarowania przestrzennego, zgoda na przekazanie nieodpłatnych gruntów i tak dalej, i tak dalej. I proszę nie traktować Rady Miasta Poznania jako maszynki do głosowania, tylko proszę nas poważnie traktować i przedstawiać sprawy kompleksowo. Jeżeli rozmawiamy o tym, że w Poznaniu jest potrzeba budowy kolejnego szpitala, to nikt tego nie neguje. Ale spotkajmy się na merytorycznej komisji i rozmawiajmy o tym. I dojdźmy do wniosku, że w związku z tym, żeby stworzyć taki czy inny szpital, tak, o takich czy innych parametrach, to potrzebne jest to, to, to i to i to. I jeżeli taką dyskusję odbędziemy, to wszystkie te uchwały, o których powiedziałem wcześniej, byłyby przyjęte przez Radę Miasta Poznania bez większych problemów. A jeśli pan podchodzi do sprawy bardzo wybiórczo i przedstawia kwestię, że nie ma przesłanek, w związku z tym służby o tym nie mówią, no to jeśli nie ma przesłanek, panie prezydencie, to w planie miejscowym nie będzie szpitala, bo nie ma przesłanek, bo nikt nie złożył wniosku, że chce budować ten szpital. No co to jest za logika w ogóle? Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Tomczak, wniosek formalny. Dlatego, bo wnioski formalne są poza kolejnością. Proszę przeczytać statut i regulamin.
W związku z tym, o czym mówił pan radny Pawlik, ja całkowicie się przychylam do jego zdania. Uważam, że to nie jest miejsce na tą dyskusję, dlatego zgłaszam wniosek o zamknięcie listy mówców. Dziękuję.
Czy jest głos przeciwny? Pani radna Katarzyna Kretkowska, głos przeciwny. Tak.
Chciałam się sprzeciwić takiej sytuacji, w której w czasie wypowiadania się pana radnego pan przewodniczący Ganowicz pokrzykuje: zamknijcie listę mówców, zamknijcie. Mnie się to nie podoba i tyle chciałam.
Czy jest... proszę zapisać się do głosu. Kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pani radna już jest zapisana, naprawdę. Na... 9 osób jest zgłoszonych. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem listy w tej dyskusji?